Rozdział 23. W przeciwieństwie do świątyni, sanktuarium było kilkupoziomowym kompleksem połączonych ze sobą budynków. Auraya czuła się tak, jakby wchodziła do labiryntu, lecz gdy tylko ogarniało ją poczucie zagubienia czy uwięzienia, Nekaun wyprowadzał ją na otwarty przynajmniej z jednej strony korytarz z widokiem na miasto lub na dziedziniec. Zrozumiała, że ta forma architektury pozwala, aby powiewy świeżego powietrza docierały do wnętrza, dzięki czemu ten suchy upał stawał się znośny. Jednak jej myśli krążyły głównie wokół sytuacji, w jakiej się teraz znalazła. Sije byli zakładnikami, ale i tak mieli szczęście, ponieważ przybyli tu, aby zaatakować pentadriańską własność albo pentadriańskie jednostki, zależnie od tego, jak ci traktowali swoje ptaki i w odwecie mogli zostać zgładzeni. Zamiast tego wykorzystano ich do szantażu. Cena wydawała się niewielka. Auraya musi po prostu zostać tu i spotkać się z poddanymi Nekauna. To wszystko. Ale z pewnością kryje się w tym coś więcej. W najlepszym razie Nekaun spróbuje uzyskać ode mnie informacje o białych. W najgorszym razie będzie trzymał mnie tutaj, a jednocześnie szukał sposobu, aby mnie zabić. Jak dotąd Nekaun oprowadzał ją tylko po sanktuarium, zatrzymywał się tu i tam, pokazywał jakieś ciekawe zdobienia, tłumaczył znaczenie i zastosowanie pewnych elementów. Grał rolę uprzejmego gospodarza. Auraya czuła, że chociaż jej ciało wytrzymuje tempo zdarzeń, umysł nie nadąża. Nie całkiem jeszcze rozumiejąc wszystko, co zaszło w ostatnich dniach, ani to, na co się zgodziła. Nekaun powiedział coś dumnym tonem. — A tutaj — przetłumaczył Turan — są twoje pokoje. Służący otworzył podwójne drzwi. Auraya rozejrzała się nerwowo, wchodząc za Nekaunem do wnętrza. Pierwszy pokój, oszczędnie umeblowany, był rozmiarów domu. Nekaun wskazał kolejne drzwi. Wchodząc przez nie, Auraya znalazła się w rozległym pokoju z wielkim łożem pośrodku. Łukowe przejście z jednej strony prowadziło do pomieszczenia całkowicie wyłożonego ceramiką, z wpuszczoną w podłogę pustą sadzawką pośrodku. Domowi przyniosą ci wodę, jeśli zechcesz się wykąpać, poinformował Nekaun za pośrednictwem Turana. Wskazał na szklane i kamionkowe butelki. To zestaw perfum i olejków. Więc mam tu żyć w luksusach, gdy Sije są przykuci gdzieś pod ziemią. Chcę porozmawiać z Sije, usłyszała własny głos. Nie mogę trzymać ich w niewiedzy co do naszej umowy. To zbędne okrucieństwo. Nekaun przyglądał się jej z namysłem. W takim razie zaprowadzę cię do nich. Turan przetłumaczył jego słowa. Jeśli tylko przysięgniesz na swoich bogów, że nie będziesz próbowała ich uwolnić. Musiałbym cię powstrzymać, a oni mogliby przy tym ucierpieć. Nie chcę ich krzywdzić. Rozumiem, odparła. Przysięgam na krąg, że nie będę próbowała ratować Sije, których trzymasz w niewoli, dopóki trwa nasza umowa. Kiwnął głową. Chodź za mną. Ku jej uldze nie szedł wolno, wskazując ciekawostki sanktuarium, tak jak poprzednio. Lecz nie narzucił też szybkiego tempa. Sije uważają cię za swoją osobistą białą, powiedział. Wierzą, że i ty uważasz ich za swój lud. Czy to prawda? Tak i nie. Nie jestem Sije i nigdy nie będę Sije. Ale masz z nimi wiele wspólnego. Na przykład umiesz latać. To prawda. Czy to Si uważasz za swój dom, czy Hanie? Zmarszczyła czoło. Teraz moim domem jest Si, ale zawsze coś będzie mnie łączyć z Hanią. Uśmiechnął się. Oczywiście. Czy opuściłaś białych, żeby zamieszkać wśród Sije? Nie zdradzę ci, z jakich powodów opuściłam białych. Parsknął. Tak myślałem, ale musiałem zapytać. Tutaj było to tematem licznych spekulacji. Zeszli do podziemnego korytarza. Ściany były tu nagie, a podłoga zakurzona, co sugerowało, że rzadko korzystano z tych pomieszczeń. Podłoga była nieco zagłębiona po środku, jakby wskutek ścierania jej stopami idących przez wiele, może nawet tysiące lat. Zaintrygowana rozejrzała się za innymi znakami, które mogłyby zdradzić, do czego używano kiedyś tej części sanktuarium. Nekaun przeprowadził ją przez bramę do tunelu. Minęli kilka wnęk. W każdej stała lampa. Potem dotarli do niewielkiego pomieszczenia. Duże łukowe przejście przegradzała żelazna krata, a po obu jej stronach stali na straży słudzy. Dalej znajdowała się o wiele większa sala z wieloma kolumnami, a na przeciwległym jej końcu stał ogromnych rozmiarów tron. To stara świątynia, pomyślała. A to jest tron Boga, prawdopodobnie martwego Boga. A potem jej uwagę przyciągnął jakiś ruch u podstawy kolumny i poczuła, że zamiera jej serce. Do kolumn przykuto Sije. Siedzieli lub kucali na podłodze, a ich myśli wypełniał lęk i przygnębienie. Obok każdego z nich ustawiono drewniane naczynia na ekskrementy i aż tutaj czuła ich fetor. Mówiłeś, że twoi ludzie zapewnią im dobre warunki sanitarne, powiedziała zwracając się do Nekauna. To, co widzę, nie jest zdrowe. Uniósł brwi. Przecież są więźniami. Nie spodziewasz się chyba, że będę ich traktował jak cennych gości. Przypomniała sobie pokoje, które jej zaprezentował. Nie, zgodziła się. Ale spodziewam się, że będą dostatecznie zdrowi, aby powrócić do domu, kiedy odzyskają wolność. W tych warunkach się pochorują. Musisz im pozwolić na ćwiczenia, ponieważ mięśnie skrzydeł zbyt osłabną, by mogli latać. Popatrzył na Sije i wolno kiwnął głową. Rozumiem. Kiedy się upewnię, że ta sala jest bezpieczna, każę ich odwiązać od kolumn. Wydzielimy specjalny sektor na fekalia. Przemówił do sług. Jeden wyjął klucz spod szaty, podszedł do kraty i otworzył. Auraya weszła do środka. Sije unieśli głowy, gdy się zbliżyła, a na ich twarzach i w myślach pojawiła się nadzieja. Odszukała Sreyla, podeszła i przykucnęła przy nim. Czy ktoś jest ranny? Młody człowiek pokręcił głową. Draśnięcia, zwichnięcia, ale nic więcej. Spojrzała na pełne nadziei twarze. Nie przyszłam tutaj, aby was uwolnić, powiedziała. A w każdym razie nie dzisiaj. Ale zawarłam umowę z przywódcą Pentadrian Nekaunem. Uwolni jednego z was za każdy dzień mojego tutaj pobytu. Jest nas ponad 30, odparł jeden z Sije. To przecież cały miesiąc. Wystarczy, że będziemy tak przykuci przez tydzień, a żaden z nas nie zdoła polecieć. Wyjaśniłam to Nekaunowi, odparła. Zgodził się was rozkuć. Wierzysz mu? Spytał Sreyl. Spojrzała na niego i westchnęła. Muszę. Przysiągł na swoich bogów. Jeśli to nie gwarantuje jego uczciwości, to nic jej nie zapewni. Czego chce od ciebie? Spytał kapłan. Nie wiem, odpowiedziała szczerze. Twierdzi, że powinnam zostać tu i poznać jego lud. Spróbuję cię zdeprawować i odciągnąć od bogów, ostrzegł Tel. Nie wątpię, zgodziła się. Jutro rano zobaczymy, czy dotrzymuje słowa. Będę nalegać, bym mogła zobaczyć, jak uwalnia jednego z was. Wśród ich wątpliwości i nadziei wyczuła także troskę o nią i wdzięczność za ryzyko, które dla nich podjęła. Ogarnęła ją fala współczucia. Gdyby Nekaun nie patrzył i nie słuchał, pewnie przeszłaby między nimi, rozmawiając i pocieszając każdego po kolei. Nie chciała jednak pokazywać, jak bardzo są jej drodzy, bo cena za ich wolność mogłaby wzrosnąć. Wstała więc i uśmiechnęła się z wysiłkiem. — Bądźcie silni i cierpliwi — powiedziała. — Będę o was myślała przez cały czas. — A my o tobie — zapewnił Sreyl. Odwróciła się z wahaniem i niechętnie powróciła do kraty. Wyszła na zewnątrz i stanęła przed Nekaunem. Jeśli którykolwiek z nich nie będzie w stanie odlecieć z sanktuarium, uznam naszą umowę za zerwaną. Oczywiście, uśmiechnął się i skinął głową. Dopilnuję, żeby było im tu wygodniej. Pałacową bibliotekę wieczorem zamykano dla wszystkich oprócz członków, co zwykle dawało myślicielom chwilę odosobnienia, potrzebną, by omówić postępy w poszukiwaniu zwoju bogów. A raczej brak postępów, myślał Reynora. Zastanawiam się, ile jeszcze śladów przeoczyli lub zlekceważyli moi towarzysze, bo nie podobała im się płeć lub rasa tego, kto im je wskazał. Czy zazdrość wobec osób o magicznych talentach skłania ich także do ignorowania ważnych informacji? Poczuł znajome uczucie zazdrości i uśmiechnął się ironicznie. Wszyscy myśliciele pożądali magicznej mocy, nawet on sam. Człowiek zawsze chce tego, czego nie może zdobyć. Wiedza, że nigdy nie zostanie sługą, sprawiała, że tylko bardziej go fascynowali. Kiedyś chciał być jednym z nich, ale gdy tuż po wojnie powołano jednego myśliciela, jego zainteresowanie stopniało. Nie mógł liczyć na prestiżowe stanowisko towarzysza, a proste życie zwykłego sługi nie pociągało tak bardzo, skoro nie było w nim szans na magię. Podczas gdy stanowisko myśliciela zapewnia mi pewien szacunek i nie muszę rezygnować z moich atutów, choćby niewielkich. Gdy Rey doszedł do takiego wniosku, przekonał się, że jego zainteresowanie zwojem bogów także opada. Kiedyś wynikało z fascynacji religią, ale teraz, gdy zniknęła, coraz częściej zauważał, że nieprzyjemne osobowości głównych poszukiwaczy są dość nużące. Barmonia był siłą napędową całej grupy, lecz jego arogancja coraz bardziej irytowała. Cynizm Mikmera przestał bawić, a tylko bogowie mogli pomóc, gdy Kereon rozpędzał się, przemawiając na jeden ze swoich ulubionych tematów. Jedynym myślicielem o zbliżonym wieku był Jadhir, lecz Rey po cichu podejrzewał, że dekarscy rodzice zawarli pakt z bogami, dali synowi genialną zdolność zapamiętywania wszystkich faktów. Jednak by zrobić na nią miejsce, bogowie usunęli mu rozumienie wszelkich norm społecznych, żartów czy subtelności konwersacji. Więc czemu wciąż tu jestem? No cóż, złożono mi ofertę zbyt dobrą, aby ją odrzucić. Czemu tak się uśmiechasz, Rey? Obejrzał się i zobaczył, że Mikmer przygląda mu się podejrzliwie i ogarnęło go poczucie winy. By jakoś sobie to wynagrodzić, uśmiechnął się jeszcze szerzej. Obliczałem właśnie, ile złota zarobiłbym na zwoju, gdybym go sprzedał. Pozostali popatrzyli na niego ze zdziwieniem. Nie chcemy sprzedawać zwoju, oznajmił Barbonia, a jego twarz zaczynała już czerwienieć. Och, nawet tego nie sugeruję, zgodził się Rey. Ale na pewno dużo byście zapłacili, żeby dostać go ode mnie. Jadhir się uśmiechnął. Zamierza sam go znaleźć. Barbonia uniósł brwi. Myślisz, że poradzisz sobie bez naszej pomocy? Możliwe, odparł Rey ze świadomą nonszalancją, rozsiadając się w fotelu. Jeżeli przekonam tę kobietę, żeby mi pomogła, chociaż tak niegrzecznie ją wczoraj potraktowałeś. Kobieta z północy, sapnął Barbonia. Proszę bardzo, idź do niej. Jedyne, co ci da, to świerzb. Bo wszystkie kobiety z północy są zarażone, tak? Potężny mężczyzna spojrzał na niego gniewnie. Żadna uczciwa kobieta nie podróżuje samotnie. A w każdym razie żadna uczciwa kobieta bez talentu, dodał spokojnie Mikmer. Ma talenty? Spytał Jadhir, zwracając się do Mikmera. Skąd wiesz? Starszy mężczyzna lekko wzruszył ramionami. Zgaduję. Ale nie masz pewności. Mikmer przewrócił oczami. Nie był najcierpliwszym z ludzi, zwłaszcza wobec tego dosłownego sposobu myślenia Jadhira. No oczywiście, że nie. Czy użyła magii, kiedy tu była? Nie. Czy jest prawdopodobne, że poszedłem za nią, Odszukałem i poprosiłem o demonstrację, a ona się zgodziła? Nie.
Aha,
odparł Jadhir zamyślony. Na szczęście nigdy się nie obrażał na sarkazm Mikmera. Przyjmował to jako normalne zachowanie starszego, bardziej doświadczonego myśliciela. Uważasz, że powinniśmy skorzystać z jej usług? Spytał Reja Kereon. Wszyscy zwrócili się w jego stronę. Kereon odzywał się rzadko, póki nie uznał, że ma coś ważnego do powiedzenia. Ale kiedy to już nastąpiło, potrafił gadać godzinami. Tak, odparł Rej. Przeczytała tę tablicę, jakby była spisana w jej własnym języku. Sugerowała, że potrafi czytać starożytny Sorl. A jeśli sprowadzimy ją tu, a ona tego nie potrafi? Spytał Mikmer. Żadna strata. Chyba, że dowie się od nas czegoś na temat zwoju, ostrzegł Jadhir. Nie dowie się, jeśli nie zechcemy. Ma tylko spróbować odczytać kości. A jeśli je zrozumie, będzie wiedziała, czego szukamy, rzekł Barmonia. Nie możemy ryzykować.
Dlaczego nie? Co zrobi z taką informacją?
Może sama poszukać zwoju.
Nie, jeśli poprosimy, żeby się do nas przyłączyła.
Przyłączyła!
Wykrzyknął Barmonia.
Nie będziemy pracować z jakąś cudzoziemską latawicą.
Może sobie przypisać zasługę, zgodził się Mikmer.
Nie bądźcie śmieszni,
rzucił Kareon, zdumiewając tym Barmonię.
Kto jej uwierzy?
Nikt. Pochylił się, zwracając się głównie do Barmonii.
Jeśli może nam pomóc, zaprośmy ją.
Zgodzi się, bo jeśli nie, to nie zobaczy innych artefaktów i nie odkryje, co wiemy. A kiedy my się dowiemy, gdzie jest zwój, jej rola dobiegnie końca.
W oczach Barmonii błysnęło zaciekawienie.
Nie powie nam, co mówią kości, chyba że ją z sobą zabierzemy.
Jeśli jest sprytna.
Ale nawet kiedy już będziemy mieli zwój, nie musimy jej niczego oddawać. A zwłaszcza uznawać jej zasług.
Kereon się uśmiechnął.
Czy naprawdę sądzisz, że ktoś uwierzy, by miała coś wspólnego z poszukiwaniami, oprócz gotowania dla nas?
Barmonia oparł się wygodnie i pokręcił głową.
Nie. No dobrze, sprowadźcie ją.
Kereon zwrócił się do Reja.
Zacznie coś podejrzewać, jeśli zjawi się u niej ktokolwiek poza tobą.
Znajdę ją. Rej kiwnął głową.
Nie mogę zagwarantować, że ją przekonam, by się do nas przyłączyła, po tym, jak ją wczoraj potraktowaliście. Ale spróbuję.
Zmrużył oczy i spojrzał na Barmonię.
Ciebie czeka najtrudniejsze zadanie.
Dogadywanie się z nią.
Jadhir pokiwał głową.
Nie, odparł Rej. Pamiętanie o tym, co to są dobre maniery.
Wszyscy skrzywili się i przewrócili oczami, a Rej zastanowił się, jak może przekonać Emmę do współpracy. Nie miał złudzeń, że inni choć spróbują być uprzejmi. Jeśli ta kobieta ma z nimi spędzić jakiś czas, potrzebuje przyjaciela, który będzie dla niej miły. A może więcej niż przyjaciela, pomyślał. Jestem pewien, że wczoraj ze mną flirtowała, choć pewnie tylko po to, aby uzyskać pomoc. Nie jest już młoda, ale wciąż atrakcyjna mimo swojego wieku. Poza tym mówią, że starsze kobiety mogą być bardzo kształcące.
Wieści pędziły niczym chłodny wiatr, mknęły przez korytarze i sale do wszystkich zakątków sanktuarium. Odkąd o tym usłyszeli, słudzy i domowi byli rozgorączkowani strachem i podnieceniem.
Auraja jest tutaj, szeptali. Nekaun sprowadził do sanktuarium byłą białą, tę, która umie latać, tę, która zabiła Kuara.
Kikarn powiedział o tym Rejwan rankiem, między wizytą kupca protestującego przeciwko ograniczeniom importu, a spotkaniem z kuzynem nowego wielkiego wodza Dekkaru, który przekazał sporą darowiznę od swej rodziny. Rejwan pomyślała przede wszystkim o Imenji. Jej pani szanowała poprzedni pierwszy głos i rozpaczała po jego śmierci. Co sobie pomyśli, jeśli się dowie, że zabójczyni Kuara swobodnie chodzi po sanktuarium?
Rejwan niemal się spodziewała, że zostanie wezwana, jednak aż do wieczora żadne myślowe polecenie nie nadeszło przez wisior. Podczas pracy cały czas się zastanawiała, czy może trafić na Auraję w drodze na spotkanie z Imendżą. Ten pomysł nie był pociągający. Kiedy wreszcie mogła wyjść z gabinetu, bała się drogi przez górne sanktuarium. Wydawało się, że idzie dłużej niż zwykle, ale spotkała tylko inne sługi i w urywkach rozmów słyszała niezwykłe wieści. Imendża była w smętnym nastroju. — A więc już słyszałaś o naszym specjalnym gościu — powiedziała, gdy tylko ją zobaczyła. Wstała i wyjrzała przez okno na światło miasta. — Przypuszczam, że wieści krążą już po okolicy. Nekaun postanowił grać rolę gospodarza wobec wroga. — Ale ona nie jest już białą — przypomniała Rejwan. — Nie, ale nadal jest cyrkliańską kapłanką. Rejwan stanęła przy tym samym oknie i pilnie obserwowała twarz Imendżi. — Czy Nekaun ma nadzieję to zmienić? — Nie widzę innej przyczyny. Rejwan zmarszczyła brwi. — A jak zdoła ją przekonać, żeby... — A, Sije. — Tak. Obiecał jej uwalniać jednego za każdy dzień, kiedy tu zostanie. — Nic więcej? — Mógłby pewnie zagrozić jej, że będzie ich mordował lub torturował, mruknęła Imendża. Ale nawet on ma dość rozsądku, by zrozumieć, że to raczej nie skłoni jej, by się do nas przyłączyła. Miałam na myśli, czy prosił ją tylko o to, by tutaj została. Imendża uśmiechnęła się blado. Tak. Wątpię, by zgodziła się przyłączyć do nas w zamian za ich uwolnienie. Nie, będzie musiał jakoś ją skusić. I ona o tym wie. To jego największe wyzwanie. Uwiedzenie godne... Urwała i uśmiechnęła się przepraszająco. Wybacz, źle dobrałam słowa. Rejwan odwróciła wzrok, usiłując stłumić to nieprzyjemne uczucie, które ją opanowało. Wczoraj w nocy miała nadzieję, że Nekaun ją odwiedzi, skoro już powrócił, ale jej łoże pozostało puste. To tylko jedna noc, tłumaczyła sobie. Jest zajęty planowaniem, jak uwieść Auraję, dodał złośliwy głos gdzieś w głębi umysłu. Dzisiaj wydaje ucztę na jej cześć. Nie jesteśmy zaproszone. Nie chcę jej otaczać potężnymi czarownikami, żeby nie czuła się zagrożona. Myślę, że w końcu i tak ją spotkasz. Imendża kiwnęła głową i nagle spojrzała uważniej, wskazując za okno. Tam teraz jest. Rejwan odwróciła się i spojrzała we wskazanym kierunku. Kilka poziomów niżej, na dziedzińcu, zobaczyła jakieś poruszenie. Dwoje ludzi szło chodnikiem i zatrzymało się w plamie światła lampy. Mężczyzna w czarnych szatach i kobieta w białym stroju cyrkliańskiej kapłanki. Pod nią miała krótką białą tunikę. I spodnie, zauważyła Rejwan. To dziwne. Para przeszła do fontanny, w której kiedyś wracała do zdrowia Imi, księżniczka Elai. Auraya odwróciła się, by spojrzeć na posąg, i Rejwan mogła dobrze się przyjrzeć jej twarzy. Serce w niej zamarło. Nawet z tej odległości wyglądała pięknie i egzotycznie. Rejwan niechętnie zmusiła się, by odczytać sygnały przekazywane przez postawę Nekauna. Znów w jej umyśle rozbrzmiało słowo uwiedzenie. Wydawał się niezwykle zainteresowany Aurają. Być może udawał, ale robił to bardzo przekonująco. Może zbyt przekonująco. Potrząsnęła głową i powróciła myślami do spraw bardziej praktycznych. A co się stanie, jeśli zdoła ją uwieść? Znów ruszymy na wojnę? Imendża prychnęła cicho. Mam nadzieję, że nie. Ale to możliwe, powiedziała Rejwan. Może po prostu usiłuje zniwelować przewagę, jaką mają nad nami biali. I samemu ją uzyskać, dodała w zadumie Imendża. Na wypadek, gdyby białym przyszła do głowy inwazja. Przerwała i spojrzała na Imendżę. Czy to zrobią? Nie sądziłabym tak, gdyby nie Sia atakujący klaw. Gdyby planowali wojnę z nami, wybicie ptaków byłoby sensowne. I Mędża skrzyżowała ręce. Sije uważają, że ich atak był zemstą. Za co? Za nieudaną intrygę. Nie moją. Rejwan uśmiechnęła się, słysząc ostrożne słowa Imendzi. Najwyraźniej ta intryga była kolejną sprawą, o której jej pani nie mogła dyskutować. Spojrzała znowu na dziedziniec. Auraya skinęła ręką i nagle coś wyskoczyło z jej sakwy na brzeg fontanny. Był to jakiś zwierzak, mały i zwinny. Napił się wody, a potem obiegł fontannę dookoła, po czym na szybki gest Aurayi niechętnie wrócił do torby. Rejwan przypomniała sobie coś, co opowiadał jej sługa w klasztorze, w którym dorastała. Wiele można się o kimś dowiedzieć z tego, jak traktuje zwierzęta i jak zwierzęta traktują jego. Auraya i Nekaun zniknęli z pola widzenia. Rejwan westchnęła. Jeśli Nekaun zdoła uwieść Aurayę, czy zostanie ona w Glimmie? Jeśli tak, większość Pentadrian nie powita jej z radością. W końcu to ona zadała cios, od którego zginął Kuar, i to ona wygrała wojnę dla Cyrklian. Nie będzie miała przyjaciół. I Mędża odwróciła się gwałtownie od okna. Kiedy się z nią spotkam, chcę, żebyś była przy mnie i pomogła w tłumaczeniu. Rejwan ruszyła za swoją panią w stronę foteli. Będę. Nie jestem pewna, czy ucieszy mnie to spotkanie, ale z pewnością będzie interesujące. I Mędża wygięła wargi w półśmiechu. Tak, ale interesujące nie zawsze znaczy przyjemne.